Dzień dobry, witam Was gorąco w kolejnym odcinku DigiTalks. Ten odcinek chciałabym poświęcić kilku tematom, a właściwie kilku obszarom związanym z rozumieniem sztucznej inteligencji i jej okolic oraz ich rozwoju. Do tej rozmowy, do tej dzisiejszej opowieści troszkę mnie nastroiły różne rozmowy z tego tygodnia. Po pierwsze, miałam kilka rozmów związanych z tym, czy my powinniśmy być techno-optymistami, czy raczej techno-pesymistami i czy to, że ja bardzo często w różnych moich wypowiedziach, podcastach nagrywanych tu i w innych podcastach u kogoś innego, to, że ja opowiadam o tym, że trzeba korzystać z narzędzi ze sztucznej inteligencji, nie znaczy, moi drodzy, że jestem szaloną optymistką i wiążę gigantyczne nadzieje z tym, że nic nie zrobimy, a sztuczna inteligencja po prostu poprawi nam życie i uratuje nas od wszystkich wyzwań i problemów. Uważam właściwie dokładnie odwrotnie. I teraz rozgraniczmy dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, że namawiając wszystkich na swoich mediach społecznościowych, w trakcie tego, co robimy w Digital University, na naszych warsztatach, szkoleniach, w trakcie tego, co robimy w fundacji dla nauczycieli, dla dzieci, my zachęcamy: używajcie tych narzędzi, dlatego że one są dostępne i one waszą pracę są w stanie nieprawdopodobnie ułatwić i nieprawdopodobnie skrócić czas tych głupich czynności, za którymi nie przepadamy. Nie jestem wielką fanką tego, żeby robić teraz nagle gigantyczny biznes na AI. Często na Instagramie pojawia się mnóstwo takich propozycji: dzięki sztucznej inteligencji zacznij zarabiać na e-bookach. I nie jestem fanką tego, żeby teraz nagle wszystkie treści na świecie powstały z udziałem sztucznej inteligencji. Ja już się powoływałam kiedyś na takie badania, które pokazują, że sztuczna inteligencja być może nie proponuje w obszarze kreatywności rzeczy bardzo słabych, ale też nie wymyśla rzeczy bardzo dobrych i genialnych. I w momencie, kiedy wszystko, co robimy, pójdzie w ręce sztucznej inteligencji, ja mówię to o tych rzeczach związanych właśnie z kreatywnością, z tworzeniem, z wymyślaniem nowych rzeczy, to wejdziemy w świat, który jest średni, a chyba nikt z nas tego nie chce. Więc to jest taki jakby drugi wątek tego tematu, czyli posiłkowanie się, zwłaszcza generatywną sztuczną inteligencją, bo tu do niej się zazębiamy, zawężanie się ma swoje plusy i ma swoje minusy i powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. Natomiast ponieważ znakomita większość ludzi jeszcze nie korzysta z tej technologii, nie ma z nią żadnego styku, obawia się jej albo raz skorzystała i uznała, że to nie działa, ta część ludzi nie wykorzystuje możliwości w pracy, które dadzą jej pewne różne przewagi. A jednak, jeśli rozmawiamy o tym, że rynek pracy będzie się zmieniał i wszyscy chcielibyśmy się w nim utrzymać, a ja chciałabym, żeby osoby, do których piszę, mówię, z którymi rozmawiam, miały tę świadomość, że dzięki używaniu tej technologii będą w stanie lepiej zagospodarować swój czas, mieć więcej czasu na nowe rzeczy w firmie, być może na myślenie strategiczne, na myślenie kreatywne, to mam na myśli właśnie dokładnie to, żeby z tej technologii mądrze korzystać. To nie znaczy, że na przykład moją książkę napisała za mnie w pełni sztuczna inteligencja i nie znaczy, że następną książkę, do której się zabieram, będzie też pisała za mnie sztuczna inteligencja. Nie. Dlatego, że sztuczna inteligencja super pomoże mi w tytułach rozdziałów. Pomoże mi może w tytule książki, ale też wy mi świetnie pomagacie w takich rzeczach. Pomoże mi w pewnym na przykład poszukaniu dodatkowych źródeł albo znalezieniu jakiejś dodatkowej ciekawej informacji, której sama przeszukując na przykład źródła internet czy słuchając różnych ciekawych osób czy uczestnicząc w ciekawych konferencjach nie znajdę. Do tego chciałabym używać, do asystowania mi, a nie chciałabym, żeby się to odwróciło w to, że to ja asystuję sztucznej inteligencji. To jest ta różnica, którą chciałabym, żebyśmy wszyscy rozumieli, bo ona jest ultra ważna. W pewnym momencie bardzo dużo treści w internecie będzie tworzonych przez sztuczną inteligencję, a my będziemy korzystać z tych treści za pomocą sztucznej inteligencji, która będzie przeszukiwać treści, czyli troszeczkę będziemy w takim chomiczym kuku. To trzeba rozgraniczyć. Z drugiej strony, i tu warto posłuchać różnych mądrych ludzi, oczywiście wybitni eksperci od sztucznej inteligencji, i tu przechodzę trochę do tego, co działo się podczas konferencji Abundance 360, którą właściwie cały zeszły tydzień oglądałam, bo to było ogromne kompendium wiedzy, takie właściwie trzydniowe, a właściwie prawie cztero. Jeśli chodzi o tych wybitnych różnych ekspertów od sztucznej inteligencji, to oni też się dzielą na dwie grupy. Na tych, którzy opowiadają o ogromnym entuzjazmie, o tym, co niesamowitego sztuczna inteligencja zrobi, jak Demis Hassabis, który jest twórcą DeepMind, który został kupiony przez Google. Dzisiaj tam tworzy się Gemini, Google Gemini, ten bardzo ważny model, duży model językowy, generatywna sztuczna inteligencja. I teraz jak posłuchamy Hassabisa, to on jest prawie wyłącznie niesamowitym piewcą tej technologii. Mówi o tym, że już niedługo będziemy mieć takie możliwości, kiedy sztuczna inteligencja rzeczywiście osiągnie poziom takiego ludzkiego intelektu, ona będzie w stanie nam pomóc w tak wielu rzeczach, rozwiązać tak wiele istniejących problemów, jak problemy związane właśnie z, nie wiem, z wciąż umierającymi na nowotwory ludźmi, będzie w stanie rozwiązać wyzwania z większością chorób, wszystkimi chorobami genetycznymi i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli posłuchamy na przykład Mustafy Sulejmana, wspólnika w DeepMind, również twórcy DeepMind, wspólnika Hassabisa, to on już ma zupełnie inną narrację. Jeśli przeczytamy jego ostatnią książkę, to w niej właściwie głównie mówimy o zagrożeniach, że to tempo rozwoju, zwłaszcza generatywnej sztucznej inteligencji, to tempo rozwoju innych technologii, bo my mówimy tylko o sztucznej inteligencji, a tak naprawdę ja zawsze mówię, że ta konwergencja jest ważna, że to jak się szybko rozwija robotyzacja i to jak się szybko na przykład rozwija biologia syntetyczna, mają też ogromny wpływ na to, co się będzie działo, ale o tym zatem troszeczkę za chwilę do tego wrócę. Natomiast jeśli porozmawiamy właśnie z Hassabisem, to będziemy mieć od niego cały zestaw informacji o tym, dlaczego to jest świetnie. A jeśli porozmawiamy z Sulejmanem, to on bardzo często mówi o zagrożeniach. Jeffrey Hinton mówi o zagrożeniach. Ray Kurzweil mówi o zagrożeniach. Mówi o tym, trochę o tym dzisiaj powiem, bo to jest bardzo ważne w tej chwili. Słyszycie pewnie często o tym, że technologie, właśnie duże modele językowe zaczynają być w formule open source, czyli takie, gdzie inni programiści niezwiązani z organizacją mogą dodawać, mogą korzystać z tej technologii. To jest oczywiście przez twórców, takich jak przez Marka Zuckerberga i Metę, bo ich duży model językowy Llama jest właśnie modelem open source'owym, czy przez Elona Muska, którego Grok właśnie stał się modelem open source'owym, wychwalany jako kolejny krok milowy w rozwoju tej technologii, ale ma też ogrom zagrożeń, o których na co dzień się nie mówi i o których powiem. Czyli kończąc ten przydługi wstęp, chcę powiedzieć, że jedną rzeczą jest to, że chciałabym wszystkim powiedzieć, żeby korzystali ze sztucznej inteligencji, tam gdzie ona może ich uzupełnić, tam gdzie może pomóc im być bardziej produktywnym. Ale chciałabym, żebyśmy wszyscy znali ograniczenia związane też z wielkim rozwojem tej technologii i żebyśmy starali się też włączyć w ten ruch, który na koniec trochę zastopuje rozwój tej technologii. No i przejdźmy tutaj trochę do tego, co na przykład bardzo ciekawego opowiadała profesor Amy Webb na SXSW i zresztą wielu innych twórców, wielu innych prelegentów. Jestem też oczywiście po lekturze już praktycznie wszystkich raportów i myślę, że będę się na nie bardzo dużo i często powoływać, ale powiedzmy sobie tak. Zostańmy przy generatywnej sztucznej inteligencji i modelach językowych. No właśnie, co się dzieje? Dlaczego ona się tak szybko rozwija, a jednocześnie ma tyle różnych wyzwań i problemów, tak? Na przykład dzisiaj wiele zespołów etyki, które są odpowiedzialne za sztuczną inteligencję, notabene to jest bardzo popularny, będzie bardziej, coraz bardziej rosnący w popularność zawód, także gorąco zachęcam przekształcanie się w kierunku etyków AI. I teraz wiele już dyskutujemy o tym, że AI jest stronnicza, że AI jest nieróżnorodna i tak dalej, i tak dalej. No i rozwiązanie tego problemu stanowi naprawdę gigantyczne wyzwanie, ponieważ te modele już zostały zbudowane. I teraz pamiętacie na pewno tę historię z modelem Google Gemini, który poszedł zabawnie w zupełnie innym kierunku, dlatego że w ogóle przestał tworzyć białe osoby. Mamy problem z tym, że wszędzie pokazywane są białe osoby. Jeżeli poprosimy model, to mówiłam już nawet w ostatnim odcinku, żeby stworzył nam jakąś osobę na stanowisku zarządzającym, na stanowisku CEO dużej organizacji i nie dajemy płci, nie dajemy żadnej więcej informacji, to nam pokaże białego mężczyznę w okolicach 40 w drogim garniturze. Tak o tym mówiliśmy. Ale Gemini poszedł w odwrotną stronę. W ogóle przestał pokazywać białe osoby, tak? Jak była taka historia, która krążyła po internecie, gdzie pokazywano, jak ktoś poprosił ten model, żeby pokazał ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, no gdzie to jest historia, więc wiemy dokładnie, jak wyglądali, i pokazał to w taki sposób, że żaden z nich nie był biały. Byli reprezentantami wszystkich innych możliwości. I teraz to jest duży problem z tym modelem. Dlaczego? Dlatego, że modele uczą się poprzez, również poprzez wzmocnienie naszą ludzką informacją zwrotną, co oznacza, że my ten model też zasilamy i jego twórcy zasilają go pewnymi ograniczeniami, nadają mu pewny kierunek, tak, żeby na przykład model nie podał nam, prawda, definicji na to, jak stworzyć, czy na przykład, nie wiem, zestawu, jak stworzyć bombę, no to on jest właśnie tym wzmocnionym uczeniem ludzką informacją zwrotną nakarmione w pewien sposób, tak? No i Google z jednej strony super, że uznało to jako problem i zapakowało ten zestaw informacji do modelu, ale problem jest taki, że zrobiło to w taki sposób, że i tak to dobrze nie działało. Super, że uznało to jako problem, ale kompletnie nie naprawili. Próbowali nałożyć na problem. Tak zwane, pamiętacie, jak się ta brudną ranę założy plaster, to dokładnie coś takiego zrobili i uważali, że może samo to zniknie. Nie zniknęło. I teraz oczywiście chwilowo ten model został zamknięty, żeby go troszeczkę poprawić, ale warto zauważyć, że no to jest wciąż ogromny problem. Więc te modele są coraz szybsze, coraz dokładniejsze, coraz lepsze, a cały czas mają ogromne bajasy. Dlaczego? Dlatego, że nie ma co mieć nadziei na te zmiany, bo wszystkie zachęty do rozwoju sztucznej inteligencji, jak bardzo ładnie to zresztą opowiedziała Amy Webb na South by Southwest, że te modele są drive'owane tylko i wyłącznie finansowo i zaspokojeniem ego twórców. Ja będę szybszy, ja będę pierwszy, ja będę lepszy i kasa, kasa, kasa. I to są niewłaściwe zachęty do rozwoju tych technologii, bo one tylko i wyłącznie odzwierciedlają się w szybkości, w skali i w wielkości tego, co model może zrobić. A problem będzie narastał, będzie się pogłębiał, dlatego że nie jego etyczność, nie jakość tych modeli i przydatność nam w życiu codziennym jest driverem rozwoju tych technologii. I to jest ogromny problem. Kolejną rzeczą, o której chcę wspomnieć, i ona też jest wciąż w tym trendzie sztucznej inteligencji, to jest to, że większość systemów, z których korzystamy, są to systemy zamknięte, tak zwane otoczone murem. Zaletą tych zamkniętych i ograniczonych systemów jest to, że jeśli firma, która je tworzy, chce, może zachować bardzo ścisłą kontrolę, aby upewnić się, że ten system nie jest zatruwany lub nikt nie zrobi żadnych psikusów, żadnych złych rzeczy z tym systemem. I teraz tak do niedawna było tak, że systemy były zamknięte, ale firmy tworzące te systemy sztucznej inteligencji bardzo dużo publikowały swoich praw badawczych, trochę dzieląc się z rynkiem etapami rozwoju, pokazując, czego się nauczyły. To pozwalało cały rynek rozwijać i wzmocnić. Już się tak nie dzieje. Już nikt nie publikuje prac naukowych ani artykułów naukowych, ponieważ za duże pieniądze wchodzą w grę. I nie widzimy już badań na temat sztucznej inteligencji, nie dyskutuje się już cross-sektorowo o tym, jakie ma to wyzwania. Oczywiście co jakiś czas Mark Zuckerberg czy któryś inny z naszych big techowych guru opowiada w mediach, że chce być uregulowanym, że trzeba uregulować. O, sam Altman też jest ekspertem od mówienia, że trzeba być uregulowanym, ale jak na razie tych regulacji jest bardzo mało, a zaczyna się niebezpieczna zabawa, bo mamy do czynienia trochę z ruchem w kierunku nie ograniczania, a otwierania. Zaczynamy widzieć modele sztucznej inteligencji półotwarte lub otwarte. I teraz tak, to są bardzo potężne i niezabezpieczone systemy sztucznej inteligencji, które zapewniają znacznie więcej możliwości niż te zamknięte, które zapewniają jednak ogromną kontrolę nad ich działaniem, więc usuwa to więc te wszelkiego rodzaju zabezpieczenia i tworzy dużo, dużo więcej punktów takich podatności na przeróżne ataki. Wszystkie duże firmy technologiczne właściwie mają dzisiaj modele open source, ale jeden warto szczególnie wspomnieć, bo tam się dzieją ciekawe rzeczy, i to jest model Llama od Mety, czyli od Facebooka, tak? Llama 2 dokładnie. I teraz on został uruchomiony w lipcu zeszłego roku. Poza stworzeniem tego modelu i wypuszczeniem go na rynek został opublikowany taki 28-stronicowy przewodnik odpowiedzialnego użytkowania tej technologii. W nim dokładnie napisano wszystko, dlaczego, jak, co warto używać, tak? Potem praktycznie natychmiast, bo już chyba miesiąc później, programiści niezwiązani z Llamą wykorzystali ten model do stworzenia pochodnego modelu, który się nazywa Llama Uncensored, czyli niecenzurowana Llama, i zaczęli go hostować za darmo. I teraz takie pytanie, co można zrobić z nieocenzurowanym, otwartym modelem sztucznej inteligencji? No można zrobić na przykład całą masę fałszywego porno z osobami dowolnymi, publicznymi, prywatnymi itd. i wypuścić to dowolnie w rynek. Można wymyślić nową broń biologiczną, tak? Pandemia być może być radosnym naszym wspomnieniem któregoś dnia, jeżeli sklonujemy te dwa, jeżeli zrobimy konwergencję z tych dwóch obszarów. Otwarte systemy sztucznej inteligencji, ktoś, kto się bardzo dobrze zna na ich programowaniu i ktoś, kto ma sporą wiedzę z biologii syntetycznej, która też się super dynamicznie rozwija, tylko nie bardzo o tym wiemy, dlatego że to jest coś, co nie przechodzi tak super do mediów. Jest też to temat nie tak łatwy, nie tak seksy jak sztuczna inteligencja, tak? Ale za chwilę biologia syntetyczna będzie na tym poziomie, co opowiadałam wam z okazji tego, jak był tutaj na naszym Masters in Robots Joe Zeiner, ekspert od biohackingu właśnie i ktoś, kto ma takie laboratorium z obszaru biologii syntetycznej we własnym garażu. I jeżeli do tego nałożymy modele open source'owe, mogą się naprawdę zdarzyć okropne rzeczy. Open source'owym modelem jest też nasz europejski model Mistral. A propos Mistral, to wiecie, co to jest potężny wiatr. Ma to trochę coś wspólnego. I teraz te wszystkie modele nie publikują, nie pokazują, nie są zabezpieczone w żaden sposób, a dają całą masę ogromnych możliwości, jak będzie można z nich korzystać, jak będą mogli korzystać z nich ludzie, którzy mają bardzo złe koncepcje, a żadnych zahamowań, a ogromne umiejętności. A takich ludzi na świecie jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Pamiętacie, że w 2018 roku taki chatbot, który nazywał się Tai, który został zmanipulowany do generowania treści i udostępniania zdjęć nazistów, i wszystkie te treści zostały opublikowane na całym Twitterze i szybko się stały wirusowe, tak? Ostatecznie Microsoft, który był twórcą tego chatbota, usunął Taja, było to za wcześnie. Ale cóż, największe platformy na świecie czują brak odpowiedzialności, że użytkownicy publikują szkodliwe treści, tak? Warto wspomnieć też kilka takich scenariuszy przyszłości, które będą obejmowały takie dane, które mamy dzisiaj i trendy, które się gdzieś tam na rynku pojawiają. I teraz można sobie pogdybać troszeczkę, tak? Co by było gdyby? I bardzo zachęcam do czytania tych scenariuszy, nie przywiązywania się do nich, bo te scenariusze, po co je robimy? Te wszystkie, co by było gdyby, albo co będzie jeśli? Dlatego, że chcemy się przygotować na przyszłość, to jest totalnie nieznana, ale niekoniecznie któryś bądź każdy z tych scenariuszy rzeczywiście się zdarzy. Prawdopodobnie żaden z nich, ale jakaś kombinacja prawdopodobnie tak i będziemy wtedy lepiej przygotowani. No właśnie, co jeżeli pozwolimy sztucznej inteligencji na przykład zastępować nas w pracy i bez na przykład jakiejś licencji zawodowej? I teraz jest kilka ciekawych dziedzin pracy, które na przykład dla nas ludzi wymagają pewnych licencji, tak? A algorytmy takich licencji nigdy nie mają. No i właśnie, to są lekarze, więc na przykład ja nie poszłabym do, nie wiem, chirurga na operację, gdyby nie miał licencji zawodowej, tak? Gdybym nie wiedziała, że jest wyszkolony, że jest jakimś tam hochsztaplerem. No i w związku z tym może dokładnie tak powinniśmy podchodzić do specjalizowanych w pracy modeli AI, tak? Czyli powinien mieć profesjonalne szkolenie, powinien uzyskać licencję. No i przede wszystkim powinien mieć prawdopodobnie jakąś formę szkolenia z etyki, bo to jest ta podstawa, która nam cały czas szwankuje. No właśnie, w zeszłym roku była taka historia, że pewien bot AI próbował dokonać dokonać nielegalnego zakupu akcji, posiadając informacje poufne. Jak dobrze wiemy, to jest powszechna wiedza, nie można tego robić. Człowiek, gdyby to zrobił, wylądowałby w więzieniu. Kiedy model został o to zapytany, skłamał w tej kwestii, tak? I teraz my mówimy, ha, 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 AI to się pomylił, może to jest jakiś bug, może coś i nic się nie stanie, bo AI nie ląduje w więzieniu. A człowiek tak, mówimy, o, to jakiś błąd, zaraz się naprawi i ten model nadal działa i nadal szkodzi. Więc jeżeli my nie nałożymy tego samego layera, który nakładamy na nas ludzi, na modele sztucznej inteligencji, no to tak się to może skończyć, tak? I teraz fake newsy, deepfake'i, cały ten ogromny obszar, tak? Teraz ten rok jest bardzo newralgiczny i ja się bardzo obawiam, co się może wydarzyć, dlatego że mamy wybory. I teraz zobaczmy, mamy konflikty, mamy konflikt izraelsko-palestyński. Co jeśli ktoś w tych wszystkich newralgicznych wydarzeniach, które zresztą są bardzo takie mocne i łatwe do zmanipulowania, dlatego że mamy bardzo wyraziste zdanie i często się, że tak kolokwialnie powiem, odpalamy w tych tematach. Tak samo w tematach wyborów, jak i w tematach wojen. I co jeśli ktoś stworzy pewną sekwencję zdarzeń, która się nagle odpali na wielu mediach społecznościowych, będzie wiele niezależnych osób mówiło o tym, pokazywało wideo, opowiadało o tej historii, było jej świadkami, a to będzie nieistniejąca historia. Czy ona może wywołać realne zagrożenie odpowiedzi na tą nieistniejącą historię? Oczywiście tak. Oczywiście tak. Sztuczna inteligencja jest fundamentem, jest silnikiem całego naszego rozwoju, jest pewnym driverem całego naszego rozwoju ku przyszłości. Jeśli ten silnik nie będzie mądrze zbudowany, nie będzie miał ograniczeń, nie będzie pozbawiony różnego rodzaju uprzedzeń i stronniczości, to naprawdę będziemy mieć ogromne problemy. I jeżeli wszystkie te open source'owe modele będą wykorzystywane przez złych ludzi, a jest takich na świecie bardzo dużo, to będziemy mieć Jamesa Bonda w praktyce. Będziemy mieć Jamesa Bonda w świecie realnym, a tego byśmy nie chcieli. No właśnie, przechodzę dosłownie na króciutko, bo już się trochę rozgadałam, do drugiego i trzeciego, a może tylko do drugiego obszaru związanego z rozwojem sztucznej inteligencji, czyli tym, że ona musi się karmić danymi. Trochę o tym mówiłam w zeszłym odcinku, że z large language models, czyli z dużych modeli językowych, będziemy powoli przechodzić z czegoś, co niektórzy nazywają large action models, czyli dużych modeli związanych z naszym działaniem. I teraz dzisiaj modele sztucznej inteligencji karmią się informacjami naszymi, takimi, które my generujemy jednak będąc online. A jak przestajemy być online, to te modele nie korzystają z naszej wiedzy. Natomiast w momencie, kiedy nasze życie całkowicie będzie podpięte do przeróżnych czujników, będzie mieć inteligentny dom, inteligentny samochód, inteligentne t-shirty, co tam jeszcze może być inteligentne, pewnie wszystko, to modele językowe, te modele action właśnie, będą mogły uczyć się i rozwijać też na tej podstawie. Dlatego dzisiaj pojawia się, nie bez przypadku, coraz więcej dodatkowych urządzeń poza smartfonem, bo w tej chwili mamy tylko ten smartfon i oczywiście on też bada całą masę naszych danych, jak na przykład to, czy mamy prostą postawę, albo też jak piszemy, którą literę i jakiego słownictwa najczęściej używamy, to oczywiście on ma około tam 20-30 czujników każdy. Natomiast modele, które będziemy nosić na ciele, czy tak jak już powiedziałam, bardzo mi się podoba to sformułowanie, bo one rzeczywiście ukazuje prawdę technologię VR, wirtualnej rzeczywistości, czy rozszerzonej rzeczywistości, augmented reality, to będą technologie, które będą nam potrzebowały, żebyśmy założyli te gogle na oczy. I to, do tej pory nie postrzegaliśmy tego sprzętu jako coś, co jest istotne. Po prostu było to dla nas jakimś takim tylko sprzętem, tak jak, nie wiem, odtwarzacz wideo, tak, kiedyś. Sprzętem, który nas gdzieś doprowadzi, ale jest to nieprawda, bo ten sprzęt projektowany jest przez twórców właśnie po to, żeby również ogromną ilość danych od nas zbierać i karmić modele tymi danymi. I dlatego już nie będziemy nazywali tego sprzętu goglami, tylko możemy nazwać ten sprzęt na przykład face computing, czyli twarzowym komputerem. Dlaczego? Dlatego, że dokładnie właśnie tym jest. Dlatego, że i liczba czujników, które posiada ten model, żeby zbadać nasze reakcje na rzeczywistość, jest gigantyczna i doprowadzi to do sytuacji jeszcze bardziej zaawansowanej. Także sztuczna inteligencja, a co za tym idzie, jej twórcy będą wiedzieli o nas znacznie więcej niż my sami, znacznie szybciej niż my sami, bo na przykład nasza źrenica reaguje w pewien sposób na dane bodźce ze świata zewnętrznego szybciej niż reszta ciała i szybciej niż my odczuwamy, jaka to jest reakcja. To oznacza, że ten bodziec pójdzie szybciej do takiego Apple, bo Apple Vision Pro to jest ten właściwie jeden z pierwszych face computing device'ów, który widzimy, więc szybciej Tim Cook, szef Apple'a, dowie się o tym, czy mi się coś podoba albo czy coś mnie przeraziło, niż zdam sobie z tego sprawę ja. I to jest dosyć mocno przerąbane. Co jeszcze? Kolejna taka ostatnia rzecz, o której dzisiaj powiem, to są chipy. Tak? Pamiętajmy, że technologia używa chipów, które są coraz mniejsze i które są coraz bardziej skomplikowane. Już wiemy o tym, że firma Nvidia, która właściwie stała się teraz jedną z trzech największych firm na świecie, zadziało się tak dlatego, że bardzo wykorzystała ten potencjał i stworzyła ostatnio, dosłownie dwa tygodnie temu, szef Nvidia, o tym też trochę już opowiadałam, wystąpił przed 150 tysiącami deweloperów, ekspertów od technologii, pokazał najnowszego chipa, który jest absolutnym majstersztykiem, dzięki czemu sztuczna inteligencja będzie jeszcze szybsza. Ale chipy będą coraz większym problemem, bo są po pierwsze bardzo trudne do zdobycia, bo wszyscy je chcą, a tak naprawdę produkuje je tylko Nvidia, ewentualnie dosłownie drobne jakieś inne firmy. A prawo Moore'a, które mówi o tym, że technologia będzie w wykładniczy sposób rozwijać, przyspieszać właśnie na podstawie tego chipu, osiąga limity. I teraz będzie coraz mniejsze rzeczy na chipach będą do uzyskania, ale to się staje coraz droższe i coraz droższe i właściwie już nie będziemy mogli w tym mikrochipie upakować tak wiele, więc potrzebujemy czegoś nowego. No i pojawiają się różnego rodzaju dyskusje o tak zwanych alternatywach. Istnieje taka alternatywa o nazwie Grok. To nie jest ten Grok, który jest dużym modelem językowym pochodzącym od Elona Muska. To jest troszeczkę inny Grok. To jest coś, co pozwoliłoby technologii, właśnie dużym modelom językowym, działać około 14 razy szybciej niż obecnie. No i oczywiście z jednej strony to jest super, bo potrzebujemy materiału, dlatego że na razie ewidentnie świat utknął i tak naprawdę szybszych i bardziej zaawansowanych chipów już będzie nam dużo trudniej uzyskać. Skończmy na tym. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że tak bardzo was ten odcinek nie przestraszył, ale chcę też pokazać, że sztuczna inteligencja ma bardzo wiele różnych twarzy. Nagramy sobie też taki odcinek, ale myślę, że zaproszę sobie do tego jakiegoś fajnego gościa, żebyśmy sobie podebatowali na temat zagrożeń, żebyśmy byli jej świadomi. Dlaczego chcę to powiedzieć? Nie chcę was straszyć, ale chcę mówić o tym i o tych trudnościach i o tych, co się stanie, jeśli, dlatego że my musimy się też włączyć w ten dialog i mocno mówić twórcom sztucznej inteligencji, żeby ta druga część, czyli to, żeby ta technologia była bezpieczna i przydatna dla ludzi, było znacznie ważniejsze niż to, żeby więcej na niej zarabiać i szybciej rozwijać te modele. Na tym skończę. Bardzo wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Życzę dobrej reszty tygodnia i zapraszam za tydzień na polecajki.